Z jednej strony chciałabym uciec. I tak jak podejrzewam większość z nas, schować się gdzieś i zacząć coś od początku, co w ogóle nie jest jasne, co to jest ten początek, albo nie mieć do czynienia z tym wszystkim, co nas otacza. Z drugiej strony jest taka świadomość, że chyba nie ma dokąd uciec.
W czasach koronawirusa wychodziliśmy normalnie do kościoła, do sklepu, jeździliśmy do szkoły, jak jeszcze była otwarta, tylko że dezynfekowaliśmy ręce i tyle.
Pewnie jakaś tam nieufność już będzie na zupełnie innym poziomie w stosunku do człowieka, jakiś może było zajść, złapać stopa, porozmawiać. Teraz jednak się patrzy z pewną dozą niepewności, czy nie niechęci, ale właśnie jakiegoś strachu.
Praktycznie nic innego nie ma w telewizji, więc pytanie jest, ile my możemy tego słuchać? To jest raczej to zmęczenie takie.
Człowiek praktycznie był na granicy depresji. Kiedy pojawił się komunikat w telewizji, że jest szczepionka, że niedługo wejdzie na rynek, poczułam taką ulgę, że w końcu może będzie normalnie.
To była wszechogarniająca cisza, bezczynność i bezradność w lęku o jutro. Życie w marcu ubiegłego roku zdaje się na chwilę stanęło. Wybuchła pandemia. Słowa, które pojawiały się wtedy w naszych reportażach i sieci, próbowały nazwać sens tego, co się stało.
Ja w czasie koronawirusa, chyba rzeczywiście to jest dla mnie w moim całym życiu największa lekcja pokory, że jest tak dużo rzeczy, które jest poza moją kontrolą, że nic nie mogę na to poradzić. Jedyne, co mogę, to zaakceptować to, pogodzić się z tym, żyć nadzieją, że wszystko będzie dobrze, że damy radę, że przejdziemy przez to, że wyjdziemy z tego, że wrócimy do życia, może lepszego nawet niż to, co było wcześniej. Ja też mam takie poczucie, że ja straciłam pracę.
Minął rok. Jak się tego słuchało?
Na początku to się bardzo wzruszyłam. Dzisiaj trochę to poczucie kontroli gdzieś wróciło, odzyskałam. Zadbałam o to, żebym miała zajęcie i żebym miała środki do życia. Na przykład na mediach społecznościowych publikuję zdjęcia z Rzymu, piszę o tym Rzymie. To jest po prostu cała masa osób, która tam przychodzi, czyta, dzieli się ze mną swoimi wspomnieniami, zdjęciami. To jest cudowne, bo ludzie potrzebują też tego. Bo my się gdzieś tam czujemy jednak uwięzieni, że ta nasza wolność została dosyć mocno ograniczona i no nic nie możemy na to poradzić na chwilę obecną. Taka pokorna akceptacja.
Pracuję już 28 lat w swoim zawodzie i nigdy w życiu nie myślałam, że coś takiego mnie spotka. Moim obowiązkiem jest pomagać ludziom. No mimo wszystko człowiek odczuwał taki lęk. Najgorsze były wyjścia z domu do pracy. Kiedyś było to normalne. Wychodziłam i już, a tu jednak wychodząc z domu zawsze jeszcze odwracałam się i patrzyłam w okna. Czy mąż stoi? Patrzyłam w okno, bo nie wiedziałam, czy wrócę. A jeżeli wrócę, no to kiedy? Przepraszam, rozkleiłam się. Tak, to już prawie rok, jak zmagamy się z pandemią koronawirusa. I czy coś się zmieniło? No zmieniło się na plus, ponieważ weszły szczepienia. Idąc do pracy, w tej chwili nie boję się. To jest dla mnie duży luz, że mogę wyjść z domu, nie bojąc się, że mogę do niego nie wrócić, bo pójdę na kwarantannę. Ewentualnie mogę właśnie zostać w domu na kwarantannie. Także tutaj ja czuję się bezpiecznie. Niestety nikt nie myśli o pracownikach służby zdrowia. Że my naprawdę dalej jesteśmy przepracowani. Dalej nas nie ma. Dalej są braki. Nic się nie zmieniło w tym temacie. Nie będzie po prostu komu się opiekować tymi ludźmi.
Mamy kupę dzięciołów. Teraz właśnie odzywam się obok kowalik. Zaczyna już pierwsze wiosenne takie gwizdy słychać. Mieliśmy sójki, mamy sikory, gile. Z lornetką najlepiej. I mamy przyrodę. Do wyciągnięcia ręki.
21 marca 2020 roku. Jestem ornitologiem praktykiem i marzec to czas, kiedy w świecie ptaków, a więc też w moim, zaczyna dziać się naprawdę dużo. Czym jest dla mnie pandemia? Żółtą kartką od naszej matki Ziemi. Na co dzień obserwuję skutki naszej nieodpowiedzialnej działalności, grabieżczej wycinki lasów, osuszania bagien, melioracji rzek, hodowli przemysłowej zwierząt itd. Nie, nie jestem żadnym ekoterrorystą, nie przypinam się do drzew. Po prostu często jestem poza miastem i obserwuję fatalne skutki naszej działalności. Pozdrawiam i przesyłam trochę zielonego z wczoraj. Będzie jeszcze normalnie.
Lęk pewnie jakiś został, ale jednak jest też dystans tego doświadczenia. Dużo przechorowało, dużo niestety zmarło, więc widać, że ten strach był zasadny chyba jednak. I nadal jest jakiś, ale rzeczywiście no, życie toczy się dalej, więc trzeba sobie jakoś z tym radzić. No, ta niepewność zastąpiła oczywiście jakąś rutyna dnia. Już się tyle nie myślę może o tym. Chociaż ma się oczywiście z tyle głowy cały czas, pewną ostrożność. No. Też mam mamę i czekam, kiedy też się zaszczepi, bo też dla mnie jest to jakiś cały czas powód do jakichś zmartwień, niepewności. Więc mam nadzieję, że będzie okej, okay, no. Że już z górki jesteśmy niż pod górkę, no. Bo w marcu wygląda to pod górkę.
Chce się żyć, bo jest podwórko i gospodarstwo, no i jest do czego wstawać. Dla nas 7 godzina to już dzień na pełnych obrotach. Dajemy zwierzętom, dla konia osypkę, dla bydła takie parzone jęczmień, doimy kozę. I kuram też osypkę. I tak to wygląda.
Ale tak posłuchać w telewizji, posłuchać innych ludzi, posłuchać sąsiadów, to tak też się trochę bałam. Ale wiedziałam, że w razie czego nie jesteśmy położeni w takiej złej sytuacji. Mamy kury, w razie czego będzie mięsko, mamy cielaczka, w razie czego będzie mięsko, są jajka. Skupiamy się na to, na co mamy wpływ. A to, co będzie, to... I ja nawet o tym nie myślę.
Jakoś przetrwaliśmy ten rok. I
nie zachorowaliśmy na koronawirusa, ale dzieci chorują na ospę.
Stado rośnie. Kobyłka się ożrzebiła i się zaźrzebiła.
Dzisiaj o 7.15 urodził nam się mały koźlaczek. Trzymam go w domku, bo jest mróz i on się cały trzęsie. I karmię go ze strzykawki w domku.
Tak, jest małyba.
Mały, a ty przeszkodziłeś nam trochę chyba.
Przeszkodziłem.
Ja to nawet nie wiem, ile jest już dzisiaj zachorowań. Ja tego nie śledzę i tego nie obserwuję, bo mi to nie jest do niczego potrzebne. Nakładam maseczkę, ręce myjemy, często dezynfekujemy i lecimy dalej.
Jak chcecie, ja wam dam trochę kartek, czegokolwiek na stół.
21 kwietnia 2020 roku. Tylko o sobie? Ponad 30 lat pracy, w której drugi człowiek i jego świat zawsze był punktem wyjścia do wszystkiego. Taniec, spektakl, koncert, festiwal powstawał dla kogoś i dzięki komuś. Na początku marca coś się dla mnie skończyło. I nie chodzi o to, że byliśmy o krok od 5 premier teatralnych. Chodzi o to, że 70 par oczu radosnych, mądrych, skupionych, rozbrykanych, czekających, znudzonych, twórczych już na mnie nie patrzy. Już się razem nie śmiejemy, nie przytulamy, nie wymyślamy, nie taczamy po podłodze, nie jesteśmy.
Nic się nie zmieniło. Te oczy patrzą, owszem, w tej chwili, natomiast na pewno nie ma w nich żadnych uczuć. Trochę chyba nie wiedzą, co się dzieje. Są zagubione bardzo. Niektóre dzieci, te mniejsze, mają w sobie jeszcze tę chęć do bycia takim energetycznym stworzeniem. Natomiast te nastolatki, które do tej pory siedzą przy komputerach, nie są w stanie znaleźć w sobie uczuć.
Życie codzienne. No ja na przykład ostatnich turystów miałam na początku września. Pracuję z ludźmi, którzy się uczą angielskiego, przygotowuję ich do różnych egzaminów. Przede wszystkim są to Polacy, którzy mieszkają za granicą, potrzebują angielskiego, ale nie tylko Polacy. Więc o tą stronę uważam, że gdzieś tam zadbałam. Poza tym napisałam teraz niedawno e-book taki turystyczny, powiedziałam na moich turystów, bo ja ciągle myślę o tej turystyce i jestem pewna, że to wróci, że to jest tylko kwestia czasu. Zmieniły się trochę moje relacje z moim synem nastoletnim, z którym przyszło mi żyć prawie przez rok, prawie non-stop, dzień i noc pod jednym dachem. Więc to też jest wyzwanie poniekąd. Czasami można naprawdę dostać świra, więc jak ktoś mnie pyta, jak tam z twoim nastolatkiem, ja mówię, no jeszcze go nie zabiłam, nie? To też jest chyba dobry znak. Na przykład z moją siostrą częściej się słyszę, zdecydowanie. Z mamą się częściej słyszę. Są to relacje niestety jednak w dużym stopniu na odległość. Więc to się na pewno zmieniło. Mniej kontaktu z ludźmi mam zdecydowanie.
Ja myślę, że to jest też bardzo indywidualna sprawa, jeśli chodzi o naszą sytuację taką osobistą. Ja nie musiałam utrzymywać już dzieci. Człowiek zaczyna myśleć tylko o sobie i okazuje się, że bardzo niewiele potrzebuje. I kiedy wszyscy moi znajomi, nie tylko znajomi, ci, którzy przyprowadzają do mnie dzieci, no uzmysłowili sobie, że ja straciłam w zasadzie wszelkie środki do życia, no to zaczęli mnie wspierać też finansowo, wpłacając pieniądze na fundację i w jakiś sposób pomagając mi. Ministerstwo ogłosiło konkurs na stypendia, więc się zgłosiłam, otrzymałam to stypendium. Z tym, że to też wszystko potoczyło się nie tak, jak powinno się potoczyć, bo to wsparcie zostało przesunięte o kilka miesięcy, także pieniądze przyszły dopiero w lipcu i w zasadzie stypendia mogły się rozpocząć dopiero w lipcu, a wcześniejsze założenia były na maj i to wtedy miało jeszcze jakiś sens, bo to była praca w sieci. Natomiast w lipcu już wszystkie dzieci mogły wyjechać na wakacje i zrobiłam kurs na wakacjach kierownika, żeby móc pracować, także cały sierpień pracowałam jako kierownik i wychowawca kolonijny. To jest a propos tego, że musieliśmy pozmieniać zawody trochę. I a mój pies jedynie nie odczuwa tego chyba. Był taki dowcip o psie wtedy, gdzie pies siedzi na półce wysoko i jest podpisane, nie chcę iść 24 raz na spacer, bo wtedy można było z psem tylko wychodzić.
Pracujemy wszystkim w terenie, także robimy inwentaryzację, monitoringi, raporty, ekspertyzy. No był problem, kiedy zostały te obostrzenia z wejściem do lasów wprowadzone. Trzeba było różnego rodzaju pozwolenia zdobywać z uniwersytetów, od pracodawców, właśnie różnych instytucji. Więc się jeździło z takim plikiem dokumentów podpisanych, że tutaj pracujemy, że prosimy, żeby nas wpuszczać do tego lasu. Nie było problemu nigdy, więc w moim przypadku tego nie odczułem, jeśli chodzi o pracę.
Pszenica już chyba ma 1000 złotych. Indyki są w cenie, wszystko drożeje, żywność drożeje. Także to wszystko wpłynęło. No to jeszcze zobaczymy, co dalej. Jak to drożeje żywność, to będziemy iść w tym kierunku, żeby rozwijać hodowlę taką zagrodową.
Dużo osób musiało się przebranżowić. Z nami pracuje człowiek, który jest barmanem, a w tej chwili pracuje jako sanitariusz w szpitalu. Aczkolwiek powiedział, że wróci na pewno do swojej pracy, jak tylko się otworzą lokale. Natomiast no, też cieszy mnie to, co usłyszałam od niego, ponieważ powiedział, że w momencie, kiedy zaczął pracować tutaj w szpitalu, dopiero zobaczył, co się dzieje tak naprawdę z tymi ludźmi, ile jest osób chorych na COVID i powiedział, że jak będzie miał możliwość, to będzie pierwszą osobą, która się zaszczepi.
Na początku listopada, jak po raz drugi nas zamknięto, straciłam węch i smak na 2 tygodnie i byłam osłabiona bardzo mocno. Miałam 35,7, ale ogólnie nic więcej. Nie odczułam tego jako jakiejś takiej szczególnie ciężkiej choroby. Natomiast ludzie przestali mówić o tym, że chorują.
Wszyscy wokół praktycznie przechorowali. Ktoś tam mówił, że to tam chory, to tam. Ktoś miał jakaś duża populacja, więc ze swoją dziewczyną zrobiliśmy test i wyszedł negatywnie, więc nadal nie miałem styczności, się okazuje, z tą chorobą, więc miałem nadzieję, że może akurat bezobjawowo i będzie to z głowy, przynajmniej w naszym wypadku, ale dalej trzeba się pilnować, się okazuje.
Cieszę się, że się zaszczepiłam, bo w końcu jest normalnie, bezpiecznie. Natomiast jak widzę informacje w telewizji na temat tego, co się wyrabia w ogóle w kraju, jak zachowują się ludzie, jak widzę w supermarketach tych wszystkich ludzi, którzy chodzą w maskach pod nosem, pod brodą, albo już w tej chwili nawet bez masek,
mam ochotę podejść i przyłożyć takiej osobie. Raz, a porządnie, żeby się po prostu pozbierali ci ludzie, bo naprawdę nie mają zielonego pojęcia, z czym mamy do czynienia. Ja bardzo chętnie bym zaprosiła te osoby do szpitala na wolontariat. Niech przyjdą z tą maską pod nosem, pod brodą albo bez maseczki i niech pracują z tymi ludźmi chorymi na COVID. Ciekawa jestem, czy wtedy byliby tacy odważni.
Tak jak było wcześniej, tego już nie będzie. Świat się zmienił, już. Teraz jakby startujemy z zupełnie innego punktu, według mnie. Następuje pewien przełom technologiczny też, bo to, że my dzisiaj żyjemy w internecie kupujemy jedzenie, ubrania, w internecie robimy kursy, szkolenia, w internecie pracujemy. Więc albo się do tego dostosujemy i jakby znajdziemy sobie miejsce w tym nowym kole, który wiruje i będziemy razem wirować, albo wypadniemy z tego kółka, ale wtedy pozostaniemy zupełnie poza tym kółkiem.
Jako gatunek chyba potrafimy się naprawdę przystosować do bardzo różnych ekstremalnych warunków, więc w dużej części pewnie to wróci do jakiejś normalności, chociaż normalność, no jednak te miesiące izolacji pewnie będą miały na nas wszystkich wpływ.
Ostatnio koledze pisałam taki tekst krótki o tym, jak się czuję i to jest coś takiego jak wąż w słoiku. Ja po prostu rano wstaję i próbuję z tego słoika wyjść. Jeśli ten wąż się tam wije, ja się wysilam przez cały dzień do kresu tylko po to, żeby wieczorem upaść na dno tego słoika. Nie ma możliwości wyjścia z tego słoika. Nasze życie, przynajmniej niektórych, zaczyna właśnie tak wyglądać. Walczymy o coś, co jest i tak niemożliwe. Znowu wracamy do tego sensu i absurdu tych rzeczy, które robimy. Robimy je tylko po to, żeby się zmęczyć i wieczorem pójść spać i znowu rano zacząć to samo. Bo teraz możemy sobie zadać pytanie, co się z nami stanie po kilku miesiącach walki w tym słoiku, kiedy nam ten słoik otworzą i w tym momencie znowu myślę, że możemy przeżyć szok niezły.
Był to reportaż Joanny Sikory, Więcej niż rok. Opowiadali Małgorzata i Krzysztof Dąbrowscy, Grzegorz Grygoruk, Barbara Kamińska, Beata Piotrowska oraz Małgorzata Sienkiewicz. W audycji wykorzystano fragmenty reportaży archiwalnych Polskiego Radia Białystok, Anny Bogdanowicz, Mimo lęku, Dominiki Dębskiej, Takie wiejskie życie i Joanny Sikory, Posłuchaj ciszy oraz wpisy z grupy pandemiastories.pl.